Rozmowy o przywództwie.
Dzień dobry Państwu. Moją gościną w dniu dzisiejszym jest pani Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna Centrum UNEAP GRID Warszawa.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie do pani dyrektorki. Co to są te literki UNEAP GRID Warszawa?
Panie rektorze, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To naprawdę ogromny zaszczyt móc uczestniczyć w tej rozmowie. I już rozszyfrowuję ten 8 liter. Jest najpierw UNEP, czyli United Nations Environment Program, tak zwany w skrócie UNEP, najczęściej tak mówimy. Natomiast GRID pochodzi od, to jest akronim od Global Resource Information Database, czyli Światowa Baza Danych o Zasobach Ziemi. Nie da się tego tak przetłumaczyć dokładnie, prosto, ale z czego to wynika? UNEP, myślę, że wszyscy wiedzą, jest agendą ONZ odpowiedzialną za działania na rzecz środowiska, za dbałość o środowisko, wytycza cele i nadaje kierunki działań dla całego ONZ-u. To jest ta kluczowa agenda ONZ-owska, która się zajmuje tematami środowiskowymi. W roku 1985 UNEP postanowił utworzyć sieć ośrodków na całym świecie, które to ośrodki będą zajmowały się pozyskiwaniem danych, zapisem cyfrowym tych danych, 1985 rok, więc to jeszcze nie wszyscy mieli komputery nawet, zapisem cyfrowym i udostępnianiem tych danych na potrzeby jakby globalnego analizowania, monitorowania, ale też jako wsparcie decydentów lokalnych. I nasza historia zaczęła się w roku 91. Byliśmy 7. ośrodkiem utworzonym w sieci GRID, czyli ten Global Resource Information Database, ośrodkiem, który miał właśnie wspierać pozyskiwanie i zarządzanie danymi jako wsparcie zarządzania środowiskiem, ale też być takim trochę pomostem pomiędzy nauką a potrzebami administracji. Tych ośrodków bywało różnie, 14, to nie jest jakaś ogromna sieć, nie ma także w każdym kraju. W Europie jest tylko centrala w Genewie i my. Aha, przepraszam, jeszcze jest Arendal w Norwegii.
I 35 lat. My mamy 120, wy macie 35.
My jesteśmy młodszą, taką młodą siostrą.
To mam pytanie. Jak się zostaje dyrektorką tak wspaniałej organizacji?
Panie rektorze, no, zostaje się wybranym do piastowania tego stanowiska. Ja przyznam, że byłam, będąc młodą dziewczyną, uczestniczyłam w otwarciu naszego ośrodka. To było w tym 91 roku, 17 września. To była umowa podpisana pomiędzy Ministerstwem Środowiska, które wtedy reprezentował pan profesor Maciej Nowicki, minister ówczesny środowiska, oraz dyrektor wykonawczy UN Environment Program, który przyjechał do Polski i to było niesamowicie uroczyste spotkanie. To był pierwszy ośrodek i właściwie jedyny ośrodek w tej części Europy. Dla UNEP-u Europa Środkowo-Wschodnia była czymś, no w ogóle tutaj nie działali wcześniej, w związku z czym to było naprawdę bardzo ważne wydarzenie. Bardzo to wszyscy emocjonalnie przeżywaliśmy. Ja wtedy byłam pracowniczką Instytutu Geodezji i Kartografii, bo jestem geografem, ukończyłam Uniwersytet Warszawski i specjalizację, czy właściwie pracę swoją robiłam z analizy zdjęć satelitarnych. Także wydaje mi się, że jakieś przygotowanie miałam do tego, żeby kierować tym ośrodkiem, ale też zanim zostałam powołana na stanowisko dyrektorki, no pracowałam prawie 15 lat w GRID-zie, także zajmowałam się wieloma rzeczami. Na przykład koordynowałam opracowanie pierwszego raportu o stanie środowiska w Polsce. Raportu, który został opublikowany w 1993 roku, a więc to można powiedzieć nie tuż po tej przemianie i po tym nowym otwarciu, ale to był właśnie raport, do którego zbieraliśmy dane z przeróżnych instytutów badawczych. Po raz pierwszy mogliśmy otwarcie mówić o zanieczyszczeniach środowiska, o tym, jak ta sytuacja wygląda w Polsce i co powinniśmy zrobić. W tym raporcie nawet mam chyba dwa egzemplarze jeszcze u siebie na półce, bo to było naprawdę duże wydarzenie. Oprócz tego, że były znamienite nazwiska i faktycznie mieliśmy całą informację zebraną od autorytetów w owym czasie w naszej dziedzinie, to jeszcze wszystkie mapy, które są w tym raporcie, były przygotowane cyfrowo, co było absolutnym ewenementem.
Czyli rozumiem, że od razu się pani zakochała w tej organizacji.
Ja od razu się zakochałam, tak jak wspomniałam, skończyłam geografię, a dokładnie kartografię, pracę magisterską zrobiłam z analizy zdjęć satelitarnych, więc jak gdyby zawsze te kwestie danych cyfrowych również i analiz środowiskowych, zbierania wiedzy i łączenia wiedzy na rzecz działania w tym obszarze zrównoważonego rozwoju. Tak naprawdę od samego początku w tym temacie działałam.
To jak pani dyrektorka rozumie odpowiedzialne przywództwo?
Panie rektorze, myślę, że zapewne pan pyta o odpowiedzialne przywództwo z punktu widzenia funkcjonowania w ogóle, nie w samej naszej organizacji, ale w ogóle działanie, czyli w jaki sposób myślę, liderzy powinni funkcjonować. I tutaj jest kilka aspektów. Oczywiście dla mnie najważniejsze są wartości, najważniejsze jest postrzeganie, wychodzenie poza tą przestrzeń dokładnej aktywności ekonomicznej i patrzenie w przyszłość. Skupianie się też na tych wyzwaniach, czyli umiejętność dostrzegania wyzwań, które mogą się pojawić za czas jakiś i odpowiedniego przygotowania organizacji do tych wyzwań, do odpowiedzi na te wyzwania. No i oczywiście kreatywność, czyli w pewnym sensie umiejętność łączenia i różnych elementów wiedzy i technologii po to, żeby też jak najlepiej spełniać swoją misję.
Zajmuje się pani trudnymi tematami: ochrona środowiska, ESG, zielona transformacja, zielony ład. Jak do współpracowników o tych tematach mówić, żeby oni zrozumieli, żeby wiedzieli, że to są bardzo ważne tematy?
Moi współpracownicy akurat wszyscy bardzo dobrze wiedzą, że to są ważne tematy, bo
Ale jest pani prezeską firmy, która w ogóle nie ma związku z ochroną środowiska, z klimatem. Jak mówić do współpracowników tak, żeby oni rozumieli, że to jest coś ważnego?
osobiście uważam, że najlepiej zrozumie się pewne zależności, kiedy się ich dotknie. Dużo mówimy teraz o kryzysie wodnym i o tym, że nie wiemy, jak nasz świat będzie funkcjonował w momencie, kiedy tej wody zabraknie, kiedy będą deficyty i wody pitnej, po prostu koniecznej do naszego funkcjonowania, ale też tej wody, która jest konieczna do funkcjonowania gospodarki, bo w zasadzie trudno sobie wyobrazić jakikolwiek zakład produkcyjny czy usługowy, który funkcjonuje bez wody. I myślę, że można, znaczy na pewno bym chciała dotrzeć w taki sposób, żeby pokazywać pewne uwarunkowania, ale czasami po prostu dobrze jest zrobić taki eksperyment, czyli chociażby wyłączyć wodę i pokazać się, że bez tej wody możemy przetrwać godzinę, dwie, trzy nawet. Natomiast jeżeli się zabezpieczymy i odpowiednio przygotujemy, to pewnie trochę dłużej, ale na dłuższą metę jest to niemożliwe. Trochę to jest tak, że jak tłumaczymy dziecku, nie wchodź na tą gałąź, bo spadniesz, to ono nie zrozumie, póki nie spadnie i się nie potłucze. Niestety tak to działa dla większości osób, czyli to bezpośrednie doświadczenie, które sprawia, że dobrze rozumiemy. Oczywiście jestem zwolenniczką tłumaczenia, pokazywania faktów, pokazywania informacji o tym, że przekroczyliśmy już 7 z 9 granic planetarnych. Ale bardzo dużo osób też się, słysząc tego typu narracje, po prostu się zamyka. Nie chce już wchodzić w te szczegóły. Przede wszystkim to, co teraz bardzo często mówimy, nie straszyć, bo to nie działa. tłumaczyć, ale myślę, że właśnie to takie bezpośrednie doznanie jest bardzo istotne i to też jest, my często też organizujemy i sami jeździmy na wolontariaty, na przykład po to, żeby nie wiem, usuwać rośliny inwazyjne, na przykład w Parku Narodowym. I myślę, że właśnie takie wyjście w teren, dotknięcie tej rośliny inwazyjnej, a najlepiej jeszcze zorientowanie się, jak duże są to ilości, i jak dużo pracy, i jak bardzo ona jest szkodliwa, to też sprzyja lepszemu zrozumieniu tych różnych aspektów związanych chociażby tutaj akurat z bioróżnorodnością i z utrzymaniem bioróżnorodności.
Czyli uczenie się przez doświadczenie.
Tak, ale oczywiście wiedza, którą nabywamy w trakcie różnych, nie wiem, procesów edukacyjnych jest jak najbardziej konieczna i niezbędna, ale myślę, że najlepiej jest angażować bezpośrednio.
Czy nie uważa pani dyrektorka, że obecna sytuacja dotycząca właśnie klimatu, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju trochę przypomina tego Titanica, gdzie wszyscy dobrze się bawili i nie reagowali na pierwsze ostrzeżenia i potem zderzyli się z lodowcem, no i rzeczywiście katastrofa była straszna.
Panie rektorze, myślę, że to jest świetne porównanie. To jest świetne porównanie i ja często widzę tego kapitana, który był pewny technologii, które są dostępne na jego statku, tego, w jaki sposób ten statek został zbudowany i tej odporności na wszystko, co mogłoby się spotkać, w związku z czym ignorował sygnały, które były wysyłane i które dochodziły do niego, ale on uważał, że nie wiem, no, że jest mądrzejszy, że lepiej sobie z tym sam poradzi i że nie musi na to reagować. Ja myślę, że to jest największy nasz problem obecnie. I wspomniałam już o tych granicach planetarnych. To jest trudny temat. Ja wiem, że mamy ich 9, 7 już przekroczyliśmy. Nie każdy sobie uświadamia, co to znaczy. Ale trochę to jest tak, że my o tym mówimy. Generalnie odbiór społeczny jest taki, że no, niektórzy się bardzo z tym utożsamiają i tu chylę czoło przed wszystkimi młodymi ludźmi, nie tylko, którzy się angażują w te działania, ale w pewnym sensie ignorujemy te sygnały, które daje nam planeta. I to jest też takie przesłanie tegorocznego Światowego Dnia Środowiska, który będziemy już globalnie obchodzili 5 czerwca. W Polsce akurat 8 czerwca, no bo 5 czerwca to jest ten piątek po Bożym Ciele, ale będzie bardzo dużo też takich przekazów w mediach, outdoorowych, ogólnie dostępnych, nawet w transporcie miejskim, które będą jakby apelowały do tego, żeby usłyszeć te sygnały, które wysyła nam planeta. To jest kampania globalna. My to wszystko, co się pojawi tutaj w tej przestrzeni medialnej, bazuje dokładnie na materiałach, które będą dostępne na całym świecie. I próbujemy pokazać, że no, my ignorujemy te sygnały, a te sygnały są już naprawdę bardzo mocne i myślę, że każdy, tu wracam już, może przejdę do tego ekonomicznego wymiaru, no bo uczelnia ekonomiczna, współpracujecie z wybitnymi przedsiębiorcami, z największymi przedsiębiorcami. Akurat te właśnie największe przedsiębiorstwa, firmy zrobiły ryzyka, analizę ryzyka fizycznego, przygotowując się do raportowania, czy raportując już w ramach raportowania zrównoważonego rozwoju. Myślę, że większość z firm w ramach, jeżeli dobrze analiza została wykonana, to dostała klarowną informację, jaki jest wpływ, to na pewno, ale też jakie są ryzyka, które zagrażają funkcjonowaniu tego biznesu. I to trzeba bardzo poważnie wziąć pod uwagę, bo tam jest bardzo dużo ryzyk środowiskowych.
Ja rozumiem, tak jak pani mówiła, to, że przywódca powinien być takim dobrym kapitanem.
Tak, przywódca powinien być dobrym kapitanem, bo przywódca powinien dbać o bezpieczny kurs, żeby statek nie tylko do płynu, ale płynął bezpiecznie przede wszystkim, żeby też załoga i wszyscy, którzy są związani z tym statkiem, czuli się w nim dobrze, mogli też realizować swoje pasje. Ja myślę, że tutaj dla mnie też takim bardzo ważnym elementem jest to właśnie realizowanie pasji, bo i to pokazywanie i tworzenie też środowiska, w którym inni mogą się realizować. I myślę, że nasza organizacja jest takim miejscem, gdzie wiele osób, na przestrzeni tych 35 lat było bardzo dużo osób, które były z nami związane. Jest normalne, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą, ale mam kolegę, który świętuje w tym roku 25-lecie, mamy osobę, która świętuje 19-lecie, 11-lecie, więc to też o czymś świadczy. To świadczy o tym, że to jest naprawdę bardzo ciekawa organizacja, w której można realizować bardzo różne zadania i również z zakresu
A
edukacji.
jaka jest pani rola w tej organizacji?
Ja zawsze starałam się bardzo dbać o to, żeby ta organizacja jak najlepiej realizowała swoje cele. Oczywiście tu są kwestie i merytoryczne, i to zaplecze finansowe, bo żadna organizacja i żadna firma nie będzie dobrze funkcjonowała, jeżeli nie ma zaplecza finansowego i pewnej stabilności finansowej. I to jest, myślę, w przypadku takich organizacji jak nasza, no bo jesteśmy organizacją pozarządową, to jest ogromne wyzwanie. To nie tylko w naszym przypadku, ale w przypadku właściwie wszystkich organizacji pozarządowych jest to ogromne wyzwanie. Natomiast wydaje mi się, że też ta trochę. Nie wiem, no, słuchanie, kreatywność w sensie nikt nie jest omnibusem i nikt też nie ma monopolu na wiedzę, więc właśnie to wykorzystywanie pomysłów, które są również pokazywane przez współpracowników.
Trzy litery ESG. Która z tych liter dla pani dyrektor jest najważniejsza?
Panie rektorze, gdyby pan mnie zapytał o to pół roku temu, to pewnie bym powiedziała E, bo to jest takie bardzo oczywiste, to jest środowisko. Natomiast myślę, że im dłużej o tym myślę, to myślę, że G jest bardzo ważne, bo jeżeli jest dobrze uporządkowane zarządzanie, jest mądre zarządzanie firmą, przedsiębiorstwem, organizacją, to jesteśmy w stanie osiągnąć i E, i S.
To ja się przyczepię do słowa. Co to jest mądre zarządzanie przedsiębiorstwem?
O rany, jak na egzaminie.
No.
mądre, uwzględniające cele, uwzględniające potrzeby pracowników i uwzględniające potrzeby świata, planety, biorące pod uwagę to, że musimy mądrze znowu gospodarować zasobami, które wykorzystujemy w naszych działaniach w taki sposób, aby unikać marnotrawstwa i nie tylko zasobów, ale też marnotrawstwa pracy ludzkiej, bo to bardzo często też się zdarza, że mówimy głównie o nadmiernej produkcji i tutaj zasobach, które giną albo odpadach, a w tym wszystkim jest zmarnowana praca ludzka, która służy do wyprodukowania tych zasobów, które tracimy.
Czyli pani się zgadza, że pracownicy są kapitałem, a nie zasobem?
Zdecydowanie są kapitałem.
To ostatnie pytanie. Czego by pani sobie życzyła jako liderka?
Panie redaktorze, myślę, że ja bym bardzo życzyła sobie, jako osoba, która ma przyjemność współpracowania z bardzo różnymi instytucjami, jak największego zrozumienia wyzwań. Bo i też i tego, żebyśmy mogli jak najlepiej łączyć potencjały, to się tak ładnie nazywa, ale wykorzystywać wiedzę różnych osób i możliwości po to, żeby działać razem, wspólnie, aby tworzyć te ekosystemy współpracy, które pozwalają osiągać efekty i rezultaty, dobre rezultaty dla wszystkich, a nie tylko dla naszej organizacji, tylko właśnie dla wszystkich, bo wydaje mi się, że to nam wszystkim jest potrzebne. Przede wszystkim ta dobra współpraca. O, tego chyba bym sobie najbardziej życzyła.
Czyli jest Pani za zarządzaniem różnorodnością?
Tak, jestem za zarządzaniem różnorodnością. To zarządzanie różnorodnością też ma szereg wymiarów. Jestem za każdym wymiarem.
Bardzo dziękuję za miłą rozmowę, a moją gościną była pani dyrektor Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna Centrum UNEP GRID Warszawa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy o przywództwie.